Trzecie Milenium.
Smog. A właściwie smog. Temat, który pojawia się zawsze od jesieni do zimy. Wojciech Chmielewski, dobry wieczór Państwu. Czym jest smog? Co lata w powietrzu, że tak się tego boimy? Pyły zawieszone różnią się oczywiście od innych związków chemicznych, które też latają w powietrzu. O tym wszystkim porozmawiamy dziś z doktorem Tomaszem Zgołą z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Proszę Państwa, to jest bardzo trudny temat tak naprawdę, dlatego że ja pamiętam z dzieciństwa też się mówiło, że smog w Zakopanem jest, było to widać. Tak się za bardzo też tym ludzie nie przejmowali, no bo jest smog, no bo co, no bo nie ma wiatru, no to jest smog. Teraz zaczynamy trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzić, ale czy ten smog sprzed 30-40 lat różni się jakoś od tego smogu, który w tej chwili pojawia się w naszych miastach?
Smog, jeżeli chodzi o takie zjawisko, to w zasadzie to jest cały czas mieszanina podobnych związków chemicznych. Ona wynika z tego, że powstaje on w tych samych procesach, a konkretnie w procesie spalania różnego rodzaju paliw. Smog ten sprzed 30 lat i ten dzisiaj w zasadzie powstaje głównie ze spalania węgla, kiepskiej jakości drewna i innych substancji w piecach domowych, czyli w indywidualnych paleniskach, i to jest główne źródło tego zanieczyszczenia. Dlatego też ten smog, tutaj zaznaczamy, mówimy o smogu zimowym, tak zwanym smogu zimowym, bo ten smog zimowy rzeczywiście występuje głównie w okresie zimowym, kiedy zwiększa się intensywność spalania tego typu paliw w naszych gospodarstwach domowych.
Ale przyzna pan, że jest pewna różnica między takim smogiem tym wczesnojesiennym, a tym smogiem już takim zimowym, kiedy temperatury spadają, bo o ile ten wczesnojesienny mówi się, że nawet jest gorszy, bo wtedy idą czasami nawet plastikowe butelki do pieca, jakieś takie resztki pozostałości, no śmieci po prostu. Mhm. O tyle, no zimą tym już nie dogrzejemy, czyli to już musi być węgiel chociaż, czy koks, jakieś takie stałe paliwo, które chociaż nie jest plastikiem.
Zgadza się, rzeczywiście na początku okresu grzewczego osoby często mają jakieś materiały, które były zbierane gdzieś tam w domu, po kątach, czy w magazynach. No i po prostu paliliśmy to na początku, często niektórzy po prostu zapomnieli zakupić materiał do opalania, więc palili tym, co się znajdowało pod ręką. Rzeczywiście później te materiały mogą się troszkę jakościowo poprawiać, natomiast nie zapominajmy o tym, że jednak głównym składnikiem, czy głównym źródłem smogu jest spalanie jednak takich produktów jak węgiel czy drewno. Plastik, czy tworzywa sztuczne, czy śmieci, tak naprawdę nie są głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w okresie zimowym.
Mhm, czyli paliwa stałe, spalane w niskiej temperaturze, to chyba jest największy problem, bo są spalarnie przecież takie duże, gdzie się pali nawet plastiki, no ale to zupełnie inny efekt tego spalania.
Wynika to przede wszystkim z mechanizmu spalania tych paliw. Chodzi przede wszystkim o spalanie tak zwane górne. Rozróżniamy piece dwojakiego rodzaju. Mamy piece do spalania górnego oraz spalania dolnego. W piecach spalania górnego to są takie tradycyjne piece, gdzie sypiemy materiał palny na żar. I wtedy on się spala. Powstają przy okazji duże ilości związków lotnych, które powstają naraz. W danym momencie, kiedy wrzucimy ten materiał palny na żar, one powstają w niskiej temperaturze, dostają się do przewodu kominowego i ulatują w górę. Spalanie górne polega na tym, że ten przewód kominowy znajduje się nad materiałem, który spalamy. Natomiast spalanie dolne, to są piece, które w tej chwili wprowadzamy, czy staramy się wprowadzać. Spalanie dolne polega na tym, że sypiemy ten materiał palny na żar, ale otwór, który pobiera spaliny, znajduje się pod żarem, na dole paleniska. A więc dym, który powstanie w momencie spalania materiału palnego, jest dodatkowo spalany przez żar znajdujący się pod tym materiałem, który sypiemy.
I w tym momencie... Przez filtr, prawda?
Tak, trochę, dokładnie. Tak. Chodzi o to, że my spalamy ten dym, w cudzysłowie. Mhm. Dlatego też piece, które wykorzystują spalanie górne, mają niższą wydajność energetyczną niż piece spalania dolnego.
Czyli są mniej ekonomiczne.
Zgadza się, są mniej ekonomiczne. W piecach, gdzie palimy, piecach typu górnego, wydajność wynosi rzędu do 50%, a jeżeli się to wykonuje niewłaściwie, to jest to nawet 30%, a więc bardzo duża część w ogóle paliwa ulatuje z dymem. w powietrze. Mhm. Natomiast w piecach spalania dolnego, jeżeli one są właściwie konserwowane i użytkowane, wydajność energetyczna wynosi 60-70%. Wynika to między innymi z tego, że te substancje lodne, które powstają, są też dopalane w tym piecu, a więc też mniej tych substancji szkodliwych dostaje się do powietrza.
No i większa kaloryczność dzięki temu też troszkę.
Zgadza się.
Tej mieszanki. No, a czy to właśnie to jest to słynne spalanie od góry od dołu? Bo tak się mówi o tych piecach. To jest właśnie
tak,
to?
Tak, zgadza się. To jest właśnie to spalanie od góry od dołu popularnie zwane. Te piece tak zwanego spalania górnego też możemy troszkę poprawić ich jakość spalania, jeżeli trochę inaczej ułożymy materiały palne, czyli będziemy jednak starali się doprowadzić do tego, że te spaliny będą rzeczywiście spalane, ale nie zmienia to faktu, że piece typu dolnego są o wiele lepsze niż piece tradycyjne, tak zwane kopciuchy.
Mhm. No to teraz mamy przerobiony taki podstawowy element związany ze spalaniem i tym, co wrzucamy do pieca. I chciałem się pana zapytać, co to są pyły zawieszone z chemicznego punktu widzenia? Czy to jest po prostu przepalony węgiel wyłącznie, czy tam są jeszcze jakieś inne substancje, które... I dlaczego to się unosi też, to jest pytanie.
Pyły zawieszone to jest konglomerat bardzo różnych substancji chemicznych i fizycznych. Dla ułatwienia w celach takich diagnostycznych, taksonomicznych podzielono je na dwie kategorie. To są pyły zawieszone PM10 i PM2,5. Co to oznacza? Oznacza to średnicę cząstek. PM10 to są cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów, natomiast PM2,5 to są cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra. Cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów to są głównie substancje mniej szkodliwe, to mogą być jakieś tlenki żelaza, jakieś krzemiany unoszące się w powietrzu. Na przykład pył saharyjski, który czasami jest wzywany nawet do Polski, zawiera dużą ilość tego typu cząstek.
PM10 po prostu.
Tak, PM10 i on jest taki, no może powodować irytację pewną układu oddechowego, podrażnienia.
Ale raczej górnego, bo właśnie to jest to w tych większych cząsteczkach, że one nie wchodzą zbyt głęboko do naszych oskrzeli płuc, prawda?
Zgadza się.
A te małe niestety, to jest największa zaraza, te 2,5 i mniejsze.
Zgadza się. Główny problem to są właśnie te cząstki PM2,5, ponieważ one nie tylko wnikają do dolnych dróg oddechowych, ale też przenikają do układu krwionośnego. I tutaj te cząstki PM2,5 to są głównie substancje takie jak związki siarki, dwutlenek siarki, tlenki azotu. To mogą być wielopierśniowe węglowodory aromatyczne, tego typu substancje, które mają mniejszą średnicę i one przenikają bezpośrednio przez błony komórkowe, dostają się do naszego organizmu, do układu krwionośnego i tu już rzeczywiście pojawia się bardzo duży problem z tymi substancjami.
A co one mogą zrobić? Oprócz tego, że pewnie zatykają jakieś kanały, to wpływają na pewno na biochemię, że tak powiem, która jest w naszym organizmie, tak? To jest największy problem?
Zgadza się. Te substancje możemy podzielić na dwie grupy. Są to substancje, które mogą oddziaływać krótkoterminowo w takiej formie, że wywołują na przykład duszności, kołatanie serca, arytmię serca, zaburzenia takie krótkotrwałe, ale też są substancje, które oddziaływują na nas bardzo długo, już po samej inhalacji. Takimi substancjami, które oddziaływują długotrwale, to są głównie na przykład wielopierśniowe związki aromatyczne, na przykład benzoalfapiren, którego nie czujemy w smogu, on nie ma żadnego zapachu, ale wnika do naszego organizmu i przez wiele lat potem może oddziaływać na nasze organy. To jest substancja bardzo rakotwórcza. Przykładowo już pierwsze przypadki chorób nowotworowych związanych z tą substancją stwierdzono na przykład u kominiarzy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania z wielu względów jest pionierem w zakresie badania właśnie smogu, w związku z tym, że te zjawiska smogowe tam w tym obszarze były bardzo mocno nasilone i też wiele badań wskazywało na to, że właśnie osoby, które mają styczność z wyziewami z kominów, z produktami spalania, chorują na różnego rodzaju nowotwory i potem powiązano to między innymi z benzoalfapirenem.
To przypomniało mi się trochę i może jest niepopularne to, co teraz powiem, że wszystkie wędzone kiełbasy też lubią, znaczy one są obędzane tym benzoalfapirenem i też właśnie jest stwierdzana obecność tego szkodliwego związku w tym, co jemy. I stąd pewnie też te ostatnie moda, żeby jednak tak mocno nie wędzić, prawda?
Zgadza się, rzeczywiście robiono badania i potrawy wędzone potrafią zawierać nawet 50-60 razy więcej benzoalfapirenu niż substancje, które powstają w inny sposób, chociażby poprzez gotowanie. Więc ta substancja rzeczywiście jest bardzo mocno obecna w substancjach wędzonych.
I to jest oczywiście substancja uboczna, bo jak Państwo słyszeli doskonale, ona jest bezwonna, czyli ona nie poprawia nam walorów smakowych, tyle że po prostu jest ubocznym produktem tego procesu wędzenia, spalania, prawda?
Tak. Ona powstaje w procesie spalania niskotemperaturowego właśnie paliwa, które znajduje się chociażby w grillach, tak? Węgiel drzewny, który tam stosujemy, on się spala często w niskiej temperaturze, bo to nie jest piec wysokotemperaturowy, tylko palenisko niskotemperaturowe. I w tych właśnie procesach powstaje benzoalfapiren.
I o ten grill też chcę Pana zapytać, ale to już po krótkiej przerwie.
Trzecie milenium.
Trzecie milenium, słuchają Państwo Radia Poznań. Wracamy do spalania, do benzoalfapirenu, do pyłów PM zawieszonych, PM2,5, PM10, do tych wszystkich substancji, którymi niestety gdzieś tam oddychamy. No właśnie, rozmawialiśmy o grillu, który jest bardzo modny, który zawsze, kiedy zrobi się trochę ciepło, wjeżdża na ogrody, już nawet nie tylko na ogrody, bo w Poznaniu nad Wartą można w zasadzie zobaczyć takie zjawiska, że jest taki się smog robi nawet od tego grilla, mimo że to jest już maj i piece nie działają. Czy ten węgiel do grilla, który no, jest spalany w zasadzie bezpośrednio nad tym, co jemy, czy no, oprócz tych walorów smakowych, które pewnie niewątpliwie pojawiają się w tej karkówce, kiełbasie, czy tam co sobie grillujemy, to czy to jest tak do końca zdrowe? Już pomijam podpałkę, której się używa, żeby to szybko rozpalić.
To nie jest zdrowe, ponieważ właśnie te stężenia substancji zawartych w węglu w procesach spalania niskotemperaturowego gwałtownie rosną. Głównym problemem jest to, że paląc w grillu nie wytwarzamy tak wysokiej temperatury jak w różnego rodzaju piecach przeznaczonych do spalania węgli czy innych materiałów palnych. I przy tej niskiej temperaturze nie dopalamy do końca związków organicznych zawartych w węglu. Te związki organiczne, zamiast spalić się chociażby do dwutlenku węgla, one rozkładają się do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i innych substancji, chociażby dioksyn. To są substancje niezwykle toksyczne, chociażby dioksyny, już pomijając benzoalfapiren, to były substancje, które stosowano na przykład w Wietnamie. Amerykanie stosowali je w nalotach na Puszczę Wietnamską, żeby zniszczyć roślinność, a przy okazji niestety odbijało się to na zdrowiu ludności. Taki bardzo sławny przykład to jest Wiktor Juszczenko, który został zatruty właśnie dioksynami. Tak? To jest substancja niezwykle szkodliwa i ona też powstaje w trakcie spalania niskotemperaturowego.
To sami na własne życzenie trochę się trujemy.
Zgadza się.
Czy jest możliwe zrobienie zdrowego grilla? Są grille gazowe, no to pewnie jest inaczej już.
To jest zupełnie inna sprawa, ponieważ tam spalamy gaz, głównie metan, i to jest substancja, która ma bardzo prostą budowę chemiczną i ona rozkłada się po prostu do dwutlenku węgla. Temperatura tam spalenia też jest wyższa, w związku z tym nie powstają tak szkodliwe substancje jak... To jest o wiele czystsza technologia wytwarzania karkówki niż właśnie takie stosowanie grilla.
Nie ma sposobu, żeby to jakoś ograniczyć, założyć filtr na tego grilla albo jakąś pończochę chciałem powiedzieć owinąć, ale to miałem na myśli raczej jakiś taki materiał, że bo też folię się czasami zawija, prawda, że tylko ciepło tak naprawdę dochodzi, ale to wtedy ten grill chyba nie ma sensu.
Nie znam metody, która by w jakiś znaczący sposób ograniczyła nam zawartość dioksynu. Oczywiście możemy oddzielić grill od żaru chociażby folią aluminiową, tak? Czy jakąś inną substancją, i wtedy rzeczywiście ten dym gdzieś tam będzie się rozchodził dookoła, a nie bezpośrednio na mięsko.
Ale nie ma wtedy smaku.
Wtedy nie ma smaku, nie ma tego zapachu, więc no...
Ciekawe, z czego to wynika. Czy to jakieś atawistyczne przywiązanie, że lubimy zapach wędzonego, czy tego odymionego, no bo to był kiedyś jedyny sposób przetwórstwa tak mięsa. No, to, jak ktoś nie surowe, no to musiał na ognisku zjeść.
Znaczy, pamiętajmy też o tym, że właśnie proces wędzenia to jest znany od tysiącleci proces konserwowania mięsa, a to wynika z tego między innymi, że tam gromadzą się te toksyczne substancje.
które... A, czyli one nam tak pięknie konserwują to mięso.
No właśnie, które są toksyczne dla organizmów, które mogłyby rozkładać to mięsko, czyli dla bakterii, no, ale przy okazji też jest toksyczne dla nas.
Oj, proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś grilla sobie zrobi na wiosnę, a jeszcze teraz kominki, bo to temat bardziej zimowy. No właśnie, zakaz używania kominków pojawił się na przykład w Norwegii też w takie dni, kiedy było tego pyłu więcej. Wydawałoby się, że suche drewno, które włożymy w kominku, ono właściwie nie emituje żadnego pyłu. No więc o co chodzi? Co się dzieje i dlaczego właśnie nawet to drewno palone w kominku także jest dla powietrza bardzo szkodliwe?
Cały czas wynika to z tego samego zjawiska spalania niskotemperaturowego. W kominku takim domowym, gdzie mamy często otwarty ten kominek na naszą stronę, żeby to ładnie dawało ciepło i było przyjemnie, skutkuje tym, że proces spalania drewna przebiega mało efektywnie. Tak? Temperatura jest niska, drewno czy celuloza zawarta w drewnie i inne substancje organiczne nie rozkładają się w pełni do prostych substancji mineralnych i dwutlenku węgla, tylko rozkładają się właśnie do związków organicznych, w tym właśnie benzoalfapirenu, dioksyn, innych substancji toksycznych. I te substancje nie tylko są emitowane przez komin, ale też mogą dostawać się bezpośrednio do naszego pomieszczenia.
A co jest bardziej szkodliwe, drewno czy węgiel? Oczywiście odpowie mi pan pewnie, zależy jaki węgiel, bo w tej chwili mówi się o tym węglu sprowadzanym ze wschodu, że jest słabej jakości. Ja muszę powiedzieć, że też zauważyłem, że pomijam, bo śmieci to jest osobny rozdział i już go trochę przerobiliśmy i wolałbym, żebyśmy nie wracali do śmieci, bo to straszny obciach, palenie śmieci, ale węgiel, no zawartość siarki, wiem, że to ma znaczenie akurat w przypadku węgla, ale ostatnio, w tym roku zwłaszcza, bardzo mocno czuć taki bardzo drażniący, taki kwaśny zapach. To właśnie ten słabej jakości węgiel jest?
To wynika pewnie właśnie z tego, że ten węgiel jest słabej jakości, ponieważ duże ilości siarki dostają się do atmosfery w postaci dwutlenku siarki. Tam reagują z parą wodną zawartą w atmosferze i powstanie nam kwas siarkowy. Tak. Są właśnie te związki siarki, mają też taki charakterystyczny, kwaśny zapach drażniący i to jest właśnie wskazówka tego, że używamy paliwa kiepskiej jakości.
A wracając do pytania, czy drewno jest bardziej czy mniej ekologiczne od tego węgla?
Tak naprawdę zależy to trochę od sposobu spalania. Natomiast jeżeli to jest węgiel dobrej jakości, to na pewno on będzie emitował mniejsze ilości zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest też chociażby ziarnistość tego węgla. Czy używamy miału węglowego? To jest bardzo...
To już jest zakazane chyba nawet,
no,
teoretycznie.
Różnie to bywa tak naprawdę, bo jeżeli ktoś nie ma wyboru, to po prostu kupuje miał węglowy, muł węglowy albo jakiś węgiel bardzo mocno zanieczyszczony. I do spalenia tego typu substancji w ogóle potrzebujemy dmuchaw, które jeszcze bardziej wzmagają proces emisji zanieczyszczeń. Więc lepsze są węgle gruboziarniste z niską zawartością siarki, które spalamy właśnie w procesie spalania dolnego i wtedy nie emitujemy takich ilości zanieczyszczeń. Proces spalania dolnego wiąże się też z tym, że jednak drewno nie za bardzo nadaje się do tego typu procesu. Mamy niewiele piecy, które w ogóle nadają się do używania drewna do wydajnego właśnie ogrzewania w tym procesie, więc lepiej nadaje się do tego węgiel.
Czyli, że rzeczywiście kominki to taki bajer, lepiej mieć jednak z tą szybą termiczną taką z przodu, żeby to nam do mieszkania nie wlatywało gdzieś, prawda?
Zgadza się.
Bezpieczniej. Proszę Państwa, ale ciągle mówimy oczywiście o tym spalaniu, które jest mimo wszystko szkodliwe dla człowieka, bo nawet bardzo dobry węgiel, bardzo dobrej jakości, on gdzieś tam zawsze emituje te nieprzerobione związki organiczne, które potem gdzieś ostatecznie wylądują w naszych płucach. No i teraz jest pytanie, oczywiście. Tak patrząc na przykład na wykresy, chociażby w Poznaniu, zresztą nie tylko w Poznaniu, bo jest ich coraz więcej, tych stacji bazowych do pomiaru jakości powietrza, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, no to trzeba powiedzieć, że nawet latem, kiedy jest bardzo ciepło, kiedy teoretycznie nie używamy pieców, jest około 20 mikrogramów na metr sześcienny, 20-30 średnio, więc możemy powiedzieć, że ten smog towarzyszy nam cały czas. No ale zimą te wielkości dochodzą do 200, no ponad 200, to już są te alarmy smogowe, co pokazuje, że jednak zimą ten problem jest zdecydowanie większy niż latem, czyli nie samochody są problemem tak naprawdę dla smogu, tylko jednak ta dolna emisja, tak? Czy piece? Czy potwierdza pan to?
W naszej strefie klimatycznej głównym źródłem smogu jest właśnie spalanie w gospodarstwach indywidualnych. Wynika to z tego, że tak zwany smog typu Los Angeles albo smog letni powstaje w wysokich temperaturach przy długotrwałym nasłonecznieniu. I on rzeczywiście powstaje w miejscach, gdzie mamy intensywny ruch samochodowy. Są właśnie też nazwa Los Angeles. Tak? To był obszar, na którym to jest pierwsze miejsce, w którym zdiagnozowano w pełni właśnie to zjawisko smogu letniego i ono powstaje na skutek tego, że tlenki azotu są emitowane do atmosfery. Tam w procesie fotochemicznym są przekształcane między innymi do ozonu. Przy czym ten ozon to jest tak zwany ozon troposferyczny. On się znajduje przy ziemi. On się nie znajduje wysoko w atmosferze, gdzie jest jak najbardziej korzystny, bo chociażby ogranicza efekt promieniowania UV, ale kiedy on się znajduje przy ziemi, on to jest substancja bardzo reaktywna. Może powodować liczne uszkodzenia komórek, co też prowadzi między innymi do nowotworów i różnego rodzaju schorzeń układu oddechowego.
Czyli mówiąc krótko, też nie za dobre zjawisko, ale bardziej diesle, rozumiem, tak? Bo cząsteczki stałe w wyniku spalania ropy naftowej są mniej korzystne dla środowiska niż benzyna.
Oczywiście diesel, chociaż niestety mamy ostatnio tendencję taką, że z katalizatorami różnie bywa w naszych samochodach i dla oszczędności one są w jakiś sposób tam modyfikowane. Na szczęście ostatnio podejmuje się działania zmierzające do tego, aby sprawdzać, weryfikować, co z tej rury samochodowej wylatuje rzeczywiście, no bo tak naprawdę sami sobie szkodzimy. Jeżeli emitujemy te substancje, no to potem jednak się życzy, to wszystko wdychamy. Na krótką metę to komuś się może opłacać, ale jeżeli spojrzymy na to w kategorii lat, kiedy wdychamy te substancje, to może się skończyć poważnymi schorzeniami.
To jeszcze tak trochę temat z boku smogowego, ale mimo wszystko motoryzacyjny. No, ja słyszałem, że w tej chwili najnowsze diesle mają bardzo dopracowane te filtry i spalanie odbywa się tak, że niewiele z tej rury wylatuje, ale czy pana zdaniem i tak skończy się na tym, że w miastach będziemy musieli używać samochodów elektrycznych, które są w ogóle nieemisyjne? Ja już pomijam kwestię wyższych technologii, tak jak wodór, bo to jest kolejny pewnie jeszcze tak elektryczny.
Prawdopodobnie tak to się skończy. Ten trend powoli narasta w krajach Europy Zachodniej. W Norwegii mamy już sporo stacji bazowych, nie tylko w miastach, ale też na terenach wiejskich i tam rzeczywiście samochody elektryczne coraz częściej są spotykane na drogach. Zaletą tego systemu niewątpliwie jest to, że energia elektryczna potrzebna do napędzania tych samochodów produkowana jest w jednym miejscu albo w kilku takich centralnych miejscach, w elektrowniach, które łatwiej kontrolować, tak? W których łatwiej zbudować drogie instalacje oczyszczania spalin i dzięki temu mniej tych zanieczyszczeń dostaje się do atmosfery, albo mamy po prostu na elektrownię energię produkowaną
czystą,
wodną, słoneczną wiatrową. Czy wiatrową, prawda? Więc pewnie do tego będziemy powoli też dążyli. No, zobaczymy, jak długo to potrwa. To wszystko zależy też od finansów, które na to przeznaczymy i intensywności rozwoju chociażby tych stacji bazowych.
Zdaje się, że Dania w zeszłym roku jako pierwszy kraj osiągnęła samowystarczalność z właśnie tej zielonej energii. Czyli można, że tam są trochę inne warunki, bardziej być może wietrzny kraj, gdzie nie ma tego problemu, takich zastojów. Natomiast rzeczywiście chyba taki bufor w postaci elektrowni tradycyjnych, czy to atomowych, czy węglowych, gdzieś tam pewnie będzie musiał zostać, bo wyobraźmy sobie, że mamy bezwietrzny, pochmurny dzień, kiedy nie możemy skorzystać z dobrodziejstw natury i wtedy co? Bez prądu żyjemy?
No to z pewnością jest proces długotrwały w takim kraju jak Polska, gdzie my jednak jesteśmy oparci o technologię węglową. Proces przechodzenia na energię odnawialną to jest rzeczywiście proces długotrwały. No ale z pewnością przy dobrej woli nas wszystkich będzie to miało pozytywny skutek.
To już na pewno nasze dzieci z tego skorzystają. Miejmy nadzieję, albo chociaż wnuki. I ostatnia część naszego programu, trzecie milenium w Radiu Poznań. Dzisiaj smog. Straszymy smokiem, który jest w naszym powietrzu. No właśnie, bo wskazania najczęściej te alarmistyczne odnośnie jakości powietrza pojawiają się wtedy, kiedy nie ma ruchu w powietrza, kiedy jest też wyż, kiedy jesteśmy przyciśnięci z tym powietrzem do ziemi i to są chyba najgorsze takie dni, kiedy nic nie można zrobić, bo rozdmuchać tego smogu się nie da, prawda? To jest tak, on się trzyma, on się przyklei wręcz zwłaszcza w Nieckach to widać, w takich miejscowościach, które są położone gdzieś w jakimś takich na mniejszych wysokościach, chociaż Zakopane świetnie pokazuje, kiedy jest smog, jak się z Gubołówki ogląda. Nie da się nic ze smogiem zrobić chemicznie, przegnać go w jakiś sposób jakoś.
Tak naprawdę musimy czekać na zmianę pogody, tak naprawdę, bo smog to jest zjawisko powstające w procesie tak zwanej inwersji termicznej. Powstaje w sytuacji, kiedy normalnie sytuacja jest taka, że przy Ziemi mamy cieplejsze powietrze. Ziemia nagrzewa się od Słońca. To ciepłe powietrze jako lżejsze wędruje do góry i wznosi się w wyższe partie atmosfery. Natomiast w okresie zimowym często mamy zjawisko tak zwanej inwersji termicznej, która polega na tym, że przy Ziemi mamy chłodniejsze powietrze i ono jako cięższe nie chce unosić się do góry. Na to chłodne powietrze przy Ziemi nadlatuje ciepłe powietrze, które przyciska to zimne powietrze do ziemi. I w momencie, kiedy my zaczynamy intensywnie palić, bo jest zimno, to zimne powietrze cały czas z tym dymem, z parą wodną zostaje przy ziemi, nie ucieka.
I nie ogrzewamy na tyle, żeby się podniosło, bo to
no właśnie, mało. Tak. My tego powietrza nie jesteśmy w stanie tak mocno ogrzać i ono cały czas jest przy ziemi, miesza się z parą wodną i w tym momencie właśnie powstaje smog. To zjawisko w formie takiej katastrofalnej było obserwowane chociażby w Londynie w latach 50., gdzie w ciągu 3-4 dni tak zwanego wielkiego smogu londyńskiego zmarło około 3-4 tysięcy osób. To jest ogromna ilość. To sobie nawet trudno wyobrazić, że taka ilość osób może umrzeć w ciągu...
Usili się po prostu,
tak,
można powiedzieć.
Tak. To są udokumentowane naukowo badania, wielokrotnie weryfikowane i w ciągu 3-4 dni tego zjawiska smogowego zmarły 3 tysiące.
A jakiego rzędu wtedy były te przekroczenia jakoś powietrza? Możemy jakoś porównać do naszych warunków?
Wtedy tak naprawdę nie było jeszcze norm, natomiast były to przekroczenia, o ile dobrze pamiętam, obecnie w Polsce mamy stany alarmowe na poziomie 150 mikrogram.
Średnia dobowa.
Tak, PM10. Tam te stężenia były grubo powyżej tych wartości. To było bodajże rzędu 600-800 mikrogram. Więc to są naprawdę ogromne ilości.
To nie, jeszcze chyba takich u nas nie było. Przyznam się, że nie zauważę, no bo w Poznaniu chyba najwięcej w ostatnim czasie to było powyżej 300, ale to też tak było godzinami. Znaczy w jakiejś godzinie była taka wartość, a nie średnia dobowa, bo proszę Państwa, to właśnie też należy brać pod uwagę, patrząc na te alarmy, bo my widzimy w danej godzinie, jaka jest wartość tego zanieczyszczenia. Widzimy, że na przykład jest 60. No to jest prawie norma, prawda? Bo chyba jeszcze 50 jest w tej chwili.
50 to jest, tak.
To jest, no to tak prawie norma, widzimy, że jest 50. No, ale problem polega na tym, że te normy są dla średniej doby, czyli to musi się utrzymywać przez 24 godziny. Może być taka sytuacja, że za 3 godziny przewieje, jest poniżej tej normy i średnia wyjdzie nam na przykład 30-40. I jakby oficjalnie nie ma żadnego zagrożenia, ale to, że my przez godzinę byliśmy na tych 60 mikrogramach, które są szkodliwe dla zdrowia, to jest chyba istotne, żeby patrzeć i umieć też te wyniki odczytywać, prawda?
Zgadza się. To wynika z tego właśnie, że patrząc dobowo, my te wyniki trochę rozmywamy, tak? Bo rzeczywiście, tak jak tutaj pan mówi, rano możemy mieć niskie stężenia, ale wieczorem, kiedy zaczynamy palić, te stężenia bardzo mocno idą w górę. Uśredniając, nadal może wszystko wydawać się ok. Druga sprawa to jest to, że trochę tak żartobliwie, taki ponury żart, Polacy są nazwani narodem o żelaznych płucach. Wynika to z tego, że my mamy jedne z najwyższych wartości, jeżeli chodzi o stany ostrzegania i stany alarmowe w Europie. Przykładowo u nas stan alarmowy to jest 150 mikrogram na metr sześcienny, natomiast w takich krajach jak Francja to jest 80 mikrogram, czyli dwa razy niżej. Więc każdy kraj w Unii Europejskiej sobie określa własne normy.
I na podstawie dni z przekroczeniami wtedy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska określa, tak, że tak powiem, jakość powietrza, która jest w danym okresie. No tak, proszę Państwa. No jeszcze na koniec maseczki. Czy to coś daje w ogóle, bo czytałem opinie bardzo rozbieżne na ten temat, że na przykład słabej jakości maseczka to nawet może gorzej zadziałać, bo bardziej się dusimy tym samym pyłem, niż gdybyśmy po prostu niczego nie mieli.
Na pewno muszą być to maski o dobrych filtrach, takich, które zatrzymają rzeczywiście te cząstki rzędu 10 albo mniej mikrometrów, tak? Bo jeżeli to będą filtry o dużej przepuszczalności, to tak naprawdę to nam nic nie da, tylko będziemy mieli problemy z oddychaniem, bo te maseczki ograniczają naszą wydolność oddechową. Druga sprawa, jeżeli już stosujemy te maseczki, to pamiętajmy, że to nie jest tak, że kupujemy raz tą maseczkę i ona nam starczy na lata, tylko te filtry musimy wymieniać. bo te filtry się stopniowo zapychają i wydajność tej maseczki będzie stopniowo spadała, więc w pewnych sytuacjach na pewno nam to pomoże, szczególnie takich alarmowych, drastycznych. Wtedy rzeczywiście warto taką maseczkę mieć, ale też pamiętajmy o tym, że tu chodzi o to, żebyśmy walczyli jednak ze źródłem, a nie z efektami. Tak?
Na to pewnie jeszcze dużo trzeba będzie przeznaczyć i pieniędzy, i dobrej woli, ale o tym będziemy rozmawiali już w kolejnym odcinku naszego programu w przyszły czwartek. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Doktor Tomasz Zgoła z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu. Dziękuję Panu bardzo za uwagę. Wojciech Mielewski i zapraszamy Państwa w przyszły czwartek po 21:00.
Trzecie milenium.